Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat formacja u świętego Jana Pawła II. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza i naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
I drodzy Państwo, jest też ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maria. Witamy ojcze w studio.
Bóg zapłać serdecznie, Bóg zapłać za przyjęcie mnie, ojcze.
Cieszymy się.
Ale muszę powiedzieć, dlaczego? No z tej racji, z racji tego tematu, prawda? Dziękuję za dopuszczenie mnie, księże profesorze, i ojcu dziękuję.
No, my się ogromnie cieszymy, bo ojcze dyrektorze, bo też kwestia dziś, gdy mówimy o formacji u świętego Józefa, u świętego Jana Pawła II, to myślimy o też bractwie świętego Jana Pawła II. Cieszymy się ogromnie konsekracją Kościoła, a teraz zadania, które przed nami stoją też jako rodziną Radia Maryja. Stąd pewnie i dlatego ojciec jest w naszym studiu dzisiaj.
No, to ja bardzo dziękuję, gdy niejednokrotnie rozmawiamy z księdzem profesorem. Ksiądz profesor od samego początku, nie wiem, czy ksiądz profesor pamięta, jak kiedyś miał wykład na jednym z sympozjów, chyba to było o Janie Pawle II, tak, w naszej uczelni, ksiądz profesor mówił, że musimy myśl Jana Pawła II nieść dalej, przyjąć jego nauczanie. I ksiądz profesor ma takie marzenia wielkie. Ja cały czas myślę o tym, bo to jest, no, Pan Bóg tak działa, że podpowiada przez kogoś, daje natchnienia przez Ducha Świętego, ale posługuje się też ludźmi. I ksiądz profesor, ojcze, jest niezwykle, no, niezwykle cenny człowiek, niezwykle cenny kapłan.
Ja pozwolę sobie w tym momencie...
Nie patrzę na... Jeżeli mogę pozwolić dalej. Na radę, myśl księdza profesora. Ksiądz profesor, te felietony, te wszystkie programy, audycje, czy programy telewizyjne z taką... Pan Bóg obdarzył księdza profesora bardzo. Nie tylko umysłem wielkim, nie tylko sercem, do tego, żeby coś nauczyć się, to trzeba mieć się też dary, ale i głosem wszystkim, no ale i życzliwością, naprawdę, księże.
Czcigodny ojcze dyrektorze, ja sądziłem...
Nie, ja nie żartuję tutaj, sądziłem. Ja profesor myśli, że ja... Nie, to nie jest też to nie... I gdy mówiliśmy o tej świątyni, o tym, i padła ta myśl, że powinniśmy... Ta świątynia ma sanktuarium. To nie jest tak zawsze. Sanktuarium, które ogłosił papież. A więc to jest sanktuarium, coś niezwykłego jest. No. Ojciec Święty w liście do księdza kardynała Grocholewskiego, mianując go legatem, posyłając go tutaj, wprost powiedział, konsekracja sanktuarium. To już papież powiedział. Pamiętam, jak kiedyś Jan Paweł II powiedział w jakimś miejscu, powiedział, i ta bazylika. No i co? Pamiętam, ojciec Jan Mikrod mówił, od razu to już jest bazylika. Nie potrzeba jakichś dekretów, pism. Papież powiedział. Papież powiedział. I tutaj też jeszcze Ojciec Święty powiedział w dniu konsekracji. Też powiedział na placu świętego Piotra. To jest... A poza tym ja widzę, że Jan Paweł II od nas daje nam jakieś zadania. Chce się nami posłużyć. I dlaczego nie? I sami nie zrobimy nic. Ludzie. To muszą być ludzie. To musi być iluś ludzi, a iluś ludzi myśli, tak czuje, kocha Jana Pawła II i kocha Kościół i Polskę. I dlaczego nie iść w tak? I dlatego dziękuję, że ksiądz profesor od razu. Proszę Państwa, ojcze, proszę Państwa, od razu, gdy ksiądz profesor usłyszał i mówi, może byśmy taką, czy ja mówiłem, że o takiej letniej szkole, coś tak, czy tak, ja wspomniałem,
czy ja mogę...
I wtedy mówi, tak jest, ksiądz profesor, oczywiście. Letnia szkoła od razu. I już jest. Także my natychmiast i za to dziękujemy i za to myśl księdza profesora. Myśl to takie bardzo katolickie i polskie.
Czcigodny ojcze dyrektorze, Ja sądziłem, że wokół tej rozmowy spotkamy się w absolutnej zgodzie, a tymczasem od początku rozpoczyna się sytuacja lekko konfliktowa, ośmielę się zauważyć. Ja muszę tutaj stanowczo zaprotestować, ale nie chciałbym, żeby ten protest wyczerpywał tutaj zbyt dużo czasu, dlatego po prostu poza złożeniem stanowczego protestu przeciwko wielu słowom personalnie mnie dotyczącym, pozwalam sobie tutaj zaprotestować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, i to mówię z pełnym przekonaniem, że bardzo uderzyły mnie, ja niestety nie mogłem uczestniczyć w poświęceniu sanktuarium. Byłem wtedy poza Toruniem, nie mogłem tutaj dotrzeć, ale oglądałem fragmenty transmisji i pamiętam słowa ojca dyrektora z zakończenia, gdzie ojciec powiedział bardzo prosto i bardzo pięknie, że to jest świątynia Polski Jana Pawła II. I rzeczywiście myślę, że mimo, że powstały już liczne kościoły dedykowane papieżowi po beatyfikacji, po kanonizacji, ta świątynia w panoramie Polski ma miejsce absolutnie szczególne, bo to nie jest tylko kwestia samego budynku, ale to jest kwestia tego środowiska, które było i jest tutaj właśnie skupione i które pomimo różnych, powiedzmy sobie, tendencji zarówno kościelnych, kulturowych, społecznych, politycznych, ono wiernie trwa przy nauczaniu Kościoła, przy nauczaniu Jana Pawła II. I myślę, że to jest właśnie absolutny fenomen, że ta świątynia skupiła i skupia Polaków, Polskę, bo nie tylko właśnie, bo skupia Polskę i skupia Polaków zarówno z kraju, jak i zagranicy, co pokazały te uroczystości.
I faktycznie powiem tak, że to właśnie Polacy ze świata, z Polski wybudowali ten kościół.
No właśnie.
To jest ten pierwszy.
Dlatego rzeczywiście to jest Polska Jana Pawła II. I to jest genialnie proste, ale niezwykle cenne stwierdzenie, które pokazuje, że ta świątynia, która już jest przepięknym efektem, przecież budzącym ogromny...
Jeszcze nieskończona, księżyc.
Jeszcze nieskończona.
Żebyście się nie zasugerowali, bo jeszcze potrzeba nam parę milionów.
Ojciec też ale, o tym panie, dyskretnie ale, wspomniał.
Parę milionów dla milionów to nie jest tak źle.
Oczywiście.
A jeżeli miliony, to damy radę.
Damy radę.
Wszyscy razem, Polacy.
Damy radę.
Natomiast Polska Jana Pawła II
tak
da
jest.
Radę.
Natomiast ta świątynia rzeczywiście potrzebuje w tej chwili też rozrastania się w naszych sercach i w naszym życiu. I myślę, że tutaj pomysł powołania Bractwa Świętego Jana Pawła II no jest pomysłem niezwykle trafnym i niezwykle potrzebnym. Po prostu tak jak Polska potrzebowała tej świątyni, tak my jako naród Polacy potrzebujemy w sobie tego bractwa.
Z jednej strony mówimy, jak Jan Paweł II nas formował, teraz jak my się mamy formować przez to jego nauczanie i z drugiej strony teraz ta posługa
no ojciec,
te zadania, które stoją przed bractwem, jak ojciec też...
Ale to właśnie, jeżeli to, nie wiem, ksiądz profesor, ojciec, jak wy to widzicie, ale tak mi się wydaje, że przede wszystkim mnie brakowało za życia Ojca Świętego jeszcze, brakowało mi, powiem może co, otóż Ojciec Święty to jest, dla mnie to jest największy z rodu Słowian, Polaków, na pewno jeszcze więcej. Proszę mi pokazać następną taką postać. Proszę mi pokazać w naszych czasach, tak wielkiego człowieka. To tak mniej więcej jak z filozofami, może to jest coś innego, ale jak patrzyłem na ojca Krąpca. Proszę mi pokazać takiego filozofa. Ja widzę mędrców i mędrków. Prawda? Widzę mistyków i mistyfikatorów. Prawda? Także tak jak patrzę na... No to już... Ale ojciec Krąpiec to był mędrzec. Prawda? Tak. Mędrzec, fantastyczny człowiek. I tak samo Jan Paweł II. No niezwykły człowiek, niezwykły. Ja nie zapomnę, ja może jako kardynała to widziałem mniej, ale jako Ojca Świętego więcej razy. I bycie przy Ojcu Świętym, to było coś takiego, on promieniował, tak to bym nazwał. Podobne miałem takie odczucie przy spotkaniu z bratem Roger Schutz. Ten z Teze.
Tak.
To było coś mają takiego. Mówili mi, że Matka Teresa coś takiego też miała. Ale właśnie Jan Paweł II, on miał. Ale to był człowiek, no fantastyczny człowiek. Fantastyczny katolik i fantastyczny kapłan, biskup, i papież. No fantastyczny. Przy nim, ja pamiętam, przepraszam, jeżeli mogę, to tak sobie... Różne sytuacje były z Radiem Maryja. Były bardzo trudne. I wiem, że przy Ojcu Świętym x razy można było powiedzieć, tutaj oczywiście pozwalał, czy jakoś tak na pewno odgrywał wielką rolę tutaj ksiądz, obecny ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ale i ojciec Hejmo. Ten taki sponiewierany, odbierali mu dobre imię. Niezwykłą, a to też jest inny temat, dlaczego to zrobili i tak dalej. To była też zemsta na papieżu. Też, to zaraz po śmierci Ojca Świętego to zrobili. Ale to są te manipulacje. W każdym razie dzięki nim można było ileś razy podejść do Baciamano chociażby. Ojciec Święty zawsze za każdym razem pytał. A co z Radiem Maryja? A jak już było? Te nasze spotkania, te nasze pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Wtedy też. Mogę powiedzieć coś innego, jeszcze tego nigdy nie mówiłem. Ale nie wiem, co będzie, co nasi powiedzą. Ale powiem. Pamiętam pierwsza pielgrzymka nasza dla rodziny Radia Maryja, a przedtem jeszcze było tak, że pojechaliśmy do Ojca Świętego, ojcowie posługujący w radiu, ojciec z prowincji, Leszek Gajda i tak dalej. Widziałem, że tu się coś zaczyna, w radiu się zaczyna, było parę tych stacji i widzę, że już tak jest ta lewa strona, tak powiem, tu już miesza w mediach i tak dalej, coś się dzieje. I mi przyszło do głowy, radio było tylko ten mały domek, jestem w tym biurze, w piwnicy i mi przychodzi do głowy, jedź, zrób wszystko, żeby być u Ojca Świętego. I powiedzieć mu osobiście o radiu. No i co? Wykręciłem do Watykanu i poprosiłem o rozmowę z księdzem prałatem Stanisławem Dziwiszem. Proszę sobie wyobrazić, że mnie połączyli i mówię księdzu prałatowi, że taka sprawa, czy moglibyśmy do Ojca Świętego jakoś tak dostać się do kaplicy na przykład, żeby prześwięć. Coś tam mówiłem. Bo chciałbym powiedzieć mu o tym radiu, że takie... A ksiądz prałat Stanisław Dziwi mówi, a gdzie jesteście? No mówię, no w Toruniu. No, wiem, że nieraz dawaliśmy znać i ksiądz najbliższy współpracownik Ojca Świętego otwierał drzwi. To były nieraz spotkania w sali klementyńskiej. To były to przepiękne. Polacy szli, prawda? Czy na mszę świętą rano. To były takie. Ja jeździłem z pielgrzymkami tu z Krakowa, wtedy pamiętam. Organizowałem pielgrzymki, bo mówię, trzeba tych ludzi to ewangelizować. Może w ten sposób. Też różnie to było. To były trudne sytuacje też. To były z paszportami, z wszystkim. Ale nic. I w każdym razie, gdzie jesteście? No ja mówię, no w Krakowie. To kiedy chcecie być? I tak mi strzeliłem. A 4 listopada, tak popatrzyłem. Nie wiem, a 4 listopada. I tylko mówię, a później się umyśliłem. I ilu was będzie kto? Powiedziałem ojcowi z radia, a nie powiedziałem prowincją. Zapomniałem o prowincjale. Tak, no, ale to wypada, no prowincją jest. Nie, ale co? I wtedy... Zadzwoniłem drugi raz i znowuż mnie połączyli. Za chwilę. Mówię, przepraszam, ale księże prałacie, ja zapomniałem, że to 4, to jest imieniny Ojca Świętego, 4 listopada. To nie, może nie wypada, bo to imieniny, to będą goście może różni. A on mówi, przyjeżdżajcie tego. A mówię, no ale jeszcze ojca prowincjała, ja wymieniłem tamty. On tak żartował sobie, a po co wam on? Po co on wam? Zresztą śmiał się tak. A my, no bo to jest mój przełożony, jak tu ja pojadę, a tu szef do Ojca Świętego. No przyjechaliśmy, to była pierwsza rozmowa z Ojcem Świętym i zawieźliśmy mu taki duży odbiornik, taki do odbierania analogowego Radia Maryja z satelity. I pamiętam, ojciec Eugeniusz trzymał to, bez talerza, otrzymał pod pachą, tak tego, byliśmy w kaplicy prywatnej, nie, w bibliotece prywatnej, już po mszy świętej i tam niewielu ludzi było. I myśmy tak rozmawiali, tego, bardzo ciekawa rozmowa była. Ojciec Święty nam po różańcu. I ja mówię, że tu taki, żeby Ojciec Święty mógł, może ktoś posłucha, może siostry zakonne, Ojciec Święty nie ma czasu. A dlaczego to mówiłem? Żeby oni sami przekonali się, co to jest. A nie przez pośredników tych wrogów, nie? Którzy od razu chcą zabić. No i co? I mówi, i to z tego można słuchać. I tak popatrzył się, ośmiał się. Do czego zmierzam? Nieraz były te spotkania. I wtedy pojechaliśmy, wtedy powiedziałem do księdza prałata Dziwisza, chcemy przyjechać z całą, ze słuchaczami. A mówi, to może za 10 lat. A mówi, nie za 10 lat, teraz. Przyjeżdżamy w marcu. Tak powiedziałem wtedy, na 2 listopada. Tak sobie. I przyjęli to. I mamy być w marcu. To jest wtorek, w środę, mieliśmy być w środę na audiencji generalnej, osobno, jakaś taka jako grupa. A tu we wtorek mi jeszcze mówią, że nic z tego. Są naciski, są tego, że nic nie będzie, że Ojciec Święty nas nie przyjmie. Mówię, Boże mój, jak można? Ludzie, co ja powiem tym ludziom? To jest parę tysięcy ludzi. Jezu. I tak byłem, tak miałem stres straszny. Ale jakoś coś się stało, że idziemy do Bazyliki Świętego Piotra, bo inni byli w sali audiencjonalnej Pawła VI, druga część, a tu my idziemy. Wpuszczają nas, mnie wpuszczają. Każą mi usiąść tam gdzieś bliżej. Ojciec Hejmo mówi, tak blisko, tam przy konfesji Świętego Piotra. Krzesła były. Oczywiście tam już powskakiwali inni, bo jak jest coś takiego, to zaraz tam też idą inni, chcą się, nie proszeni, ale z Polski, ale zostawiam to w spokoju. I patrzę, nie ma krzesła, nie ma ojca prowincjała. Mówi, zaraz, chwileczkę, ale tu nie ma prowincjała. Gdzie on jest? W tłumie. A mówi, to ja też odchodzę do ojca Hejmu. A mówi, nie. Ale zrobiłem głupstwo, bo nie wyciągnąłem jeszcze ojca Jana Mikruta. Nigdy sobie. I raz po raz człowiek wtedy głowy traci. On stał przy barierce.
Nie,
ale to wypadało. Ale i tu właśnie, przepraszam, tak długo mówię, ale to jest historia ciekawa, bo to pokazuje Ojca Świętego i te wszystkie sprawy, jak w każdym razie idzie papież, idzie Ojciec Święty, podchodzi. I podchodzi do mnie. Tak, wie ksiądz profesor, podchodzi, zbliża się, tak mniej więcej jak teraz mówi. I mówi, to jest ten ojciec Rydzyk, mam to powiedzieć?
Oczywiście.
To jest ten ojciec Rydzyk, którego się wielu w Polsce boi. Nigdy tego nie mówiłem publicznie. Którego się wielu w Polsce boi. Ale śmiało, tak dalej, śmiało i tak mi jeszcze... Ja oczy otwieram, tu widzę te naciski. Jeszcze wczoraj powiedzieli, że nie wpuszczą nas do papieża. Tych ludzi, a tu słyszę to, wie naprawdę Ojcze Święty tak dalej. Tak jest, tak dalej, śmiał. To ja proszę błogosławieństwo na to tak dalej. I klęknąłem, papież mi położył rękę. Do czego zmierzam? Ojciec Święty czuł. Czuł wiele spraw. Widział i wspierał nas. Ksiądz arcybiskup Mokrzycki powiedział w wywiadzie w naszym dzienniku z okazji tej konsekracji, że Ojciec Święty, też radio było zagrożone. I Ojciec Święty, pomógł. No. W każdym razie, ja nie wiem, o co chodziło. Nie pytałem księdza arcybiskupa obecnego, który był zawsze wspaniały, zawsze tak dobry. Ja pamiętam, jak odchodziłem, tam na przykład, czy Baciamano, czy jak tam różaniec tam i tego coś, parę słów z Ojcem Świętym, to mówi, to ja mu dziękuję. Księże prałacie, dziękuję. A ten sekretarz papieża mówi, to my mamy dziękować. Taki skromny człowiek. I taki był papież cały czas. To było coś niesamowitego. I to, że on do nas przyszedł, to, że ten obraz przyszedł do nas. Jego obraz, w którym on modlił się codziennie, ileś razy w swojej kaplicy. On go podpisał na aureoli Pana Jezusa, zastępca Chrystusa na ziemi. To jest, ileż to znaczy. Na aureoli Pana Jezusa ten święty podpisuje, ucałował i dał księdzu Mirosławowi Drozdkowi. A ksiądz Mirosław Drozdek wiedział, że umiera, ma umrzeć i mówi, proszę ojca, proszę. I do tego dochodzi. To jest wyzwanie. I to wszystko razem. To jest Pan Bóg, jak daje coś, to jakieś zadania. I mówię, i na pewno tu Ojciec Święty. Ojciec Święty w Polsce, tu właśnie to jeszcze, przepraszam, że tyle, ale co mi się nie podobało i zawsze mnie to gryzło. Że myśmy przyjmowali Ojca Świętego, to było wielkie, a jak już to miliony były. I co? Szli, wrzeszczeli, kochamy cię, wrzaski, krzyki. Taka Jacksonada, to prawda? I Ojciec Święty odjeżdżał i co z nauczaniem? Kto zna nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II? Dlatego, żeśmy w Radiu Maryja, bierzemy przynajmniej, w środę dalej dla nas jest. Jest audiencja Piotra naszych czasów, ale katecheza i słyszymy jego głos. I my, to jest największy z rodu Słowian i Polaków, widzialny zastępca Chrystusa na ziemi, święty wielki. On ma nam coś do powiedzenia w tej Polsce, teraz. I dla tych Polaków, i Polacy mają jakieś zadania do spełnienia w świecie. Nie, jak ja mówię, że nie jesteś Mesjaszem narodów. Ale mamy. My nie możemy odrzucać, nie odrzucać. To niektórzy tepczą perły, ale wiemy kto. My nie jesteśmy z tego stada. My jesteśmy ludźmi. I dlatego, księże profesorze, to jest bractwo. Tak jak apostołowie, było 12. Pan Jezus powołał i tego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie i zapraszamy do tego, prawda? Ale formacja, prawda? Ksiądz profesor, dziękuję. Ksiądz profesor z miejsca od razu wyznaczył, proszę Państwa, są tematy już, jak, co. Na właśnie od 11 do 15 może
tak
być.
Jest. Tak razie, jest.
Bo tyle, ile ksiądz profesor, żeby ksiądz profesor był w trakcie, w lipcu.
Tak jest.
Po naszej pielgrzymce od razu.
Tak, ale wcześniej, w trakcie 10 już może młodzież przyjeżdżać, bo robimy warsztaty muzyczne dla młodzieży. Bardzo nowoczesne i zapraszamy młodzież. Zapraszamy wszystkich. Takich facetów też silnych, nie facetów może, mężczyzn.
Bo mężczyzn.
Tak. Tak. Ma być mężczyzna, nie tam. Dziewczyna mi jedna powiedziała, studentka, proszę ojca, są mężczyźni, faceci i dzieci. Myśląc o tej drugiej części ludzkości, prawda? A wie, no dzieci, no takie niedorosłe, a faceci...
Wyraziste i krytyczne podział.
Ale mężczyzna to ma być, no.
Tak jest.
Także, bo ja mówię, mężczyzn też zapraszamy, młodych, potrzeba, Jan Paweł II. Ktoś, i my możemy być Polską Jana Pawła II, prawda? I o to chodzi, prawda? Dlatego to bractwo świętego Jana Pawła II. To nie jakieś bigoteryjne tylko, czy jakieś... Szukamy ludzi takich.
Jeżeli mogę
przepraszam,
odnieść się tutaj...
Powiedziałem się.
Nie.
Ja przepraszam.
Że... Ja bardzo dziękuję. Ja słuchałem z wielką uwagą. Myślę, że zresztą wszyscy słuchaliśmy z wielką uwagą. Nie tylko dlatego, że to historyczne wspomnienie ujawniające nieznane fakty.
Ale to było coś niesamowitego.
Z historii Radia Maryja i z biografii ojca dyrektora. Ale
ja
myślę tak, że właśnie ojciec pokazał nam, czy przywołał nam tutaj no, tę żywą i głęboką obecność Jana Pawła II w życiu każdego z nas. Nie każdy z nas miał oczywiście takie szczęście, żeby w tak bliski i bezpośredni sposób spotykać się z papieżem, ale każdy z
miliony
nas miał...
Miliony Polaków. Na pewno ksiądz profesor był i ma zdjęcie też.
Każdy z...
Mam, jest tak, czy nie?
Mam.
No
mam,
i nie
mam,
jeden raz.
Mam.
Ojciec też.
Tak zdarzyło się.
Ale właśnie no myślę, że każdy z nas w jakiś sposób, nawet wiem doskonale, że ci ludzie, którzy uczestniczyli gdzieś 560 metrów od ołtarza na Łęgach Dębińskich w Poznaniu, czy na Błoniach Krakowskich, czy na Placu Zwycięstwa, że ci ludzie również przeżywali bardzo osobiście, każdy z nas przeżywał bardzo osobiście to spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. I myślę, że no, fenomenalnym wyrazem tej obecności i tego znaczenia, powiem tak może pozornie jakoś nie tak no, szorstko czy nietaktownie, ale no, był okres żałoby po śmierci papieża. Kiedy właśnie myśmy wszyscy czuli potrzebę nie tylko wyrażenia naszych emocji, ale też jakiegoś utrwalenia tej pamięci. I to, co było dla mnie fenomenem tamtych dni, to, że zupełnie oddolnie, bez właściwie żadnych jakichś czynników kierujących, czy z Watykanu, czy z Warszawy, ale że ludzie w sposób zupełnie oddolny, myśmy organizowali marsze pamięci, organizowaliśmy te księgi kondolencyjne, były zapalane znicze na ulicach przecież całymi kilometrami, były organizowane msze, kościoły były otwierane na noc, bo przychodziliśmy do spowiedzi, do konfesjonałów, było coś niesamowitego. I tak myślę właśnie też od lat, że warto by było, zdaję sobie sprawę z tego, że to była sfera wielkich emocji, ale myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że mimo wygaśnięcia tych emocji, ta potrzeba obecności Jana Pawła w naszym życiu jest. Tym bardziej, że on nam zostawił, no to pamiętam, jak ktoś kiedyś na konferencji w Toruniu poświęconej Fides et Ratio, jeden z profesorów mówił o tym, że my potrzebujemy kilkudziesięciu lat właściwie, żeby dostrzec całość nauczania papieskiego, że to jest nauczanie, które wybiega o całą epokę. I jeżeli my dzisiaj szukamy różnych problemów, różnych wskazówek do rozwiązania problemów społecznych, do rozwiązania problemów małżeńskich, do rozwiązania konfliktów politycznych, naprawdę mamy bardzo konkretne wskazania w nauczaniu Jana Pawła II. I powiedziałbym jeszcze jedną myśl, jeżeli mogę też w dłuższym tutaj wywodzie się odnieść do tego, co ojciec dyrektor mówił. Ta świątynia jest dedykowana świętemu Janowi Pawłowi II i Maryi, Matce Nowej Ewangelizacji. Jan Paweł II jest twórcą Nowej Ewangelizacji. I kiedy my właśnie pojęcia i koncepcji Nowej Ewangelizacji, jeżeli właśnie my szukamy dzisiaj modeli Nowej Ewangelizacji, jeżeli szukamy sposobów, no to właśnie w nauczaniu Jana Pawła II to wszystko przecież jest. Jeżeli szukamy ewangelizacji przestrzeni życia politycznego, mamy Centesimus Annus, mamy przemówienie w parlamencie w polskim, w parlamencie w Strasburgu. Jeżeli szukamy nowej ewangelizacji w sferze ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, mamy Evangelium Vitae, mamy przemówienie w Kaliszu. Jeżeli szukamy ewangelizacji, nowej ewangelizacji w sytuacjach konfliktów życia małżeńskiego, mamy Familiaris Consortio, mamy Szczecin. Jeżeli szukamy w sferze pracy, mamy Laborem Exercens, mamy Gdańsk. I to wszystko rzeczywiście to są bardzo konkretne wskazówki nieprzemijające.
Pewnie był jakiś model, jakiś klucz, tak? Bo w jakimś kluczu też chcielibyśmy pewnie te zadania wyznaczać tym, którzy będą chcieli w tym Bractwie Świętego Jana Pawła II uczestniczyć i podejmować zresztą posługę dla ojczyzny, ale też i dla można powiedzieć, dla sanktuarium Matki Najświętszej i Świętego Jana Pawła II w Toruniu.
To znaczy, jeżeli mogę, co sanktuarium to jest, powiedziałbym, taki znak. Ono nie jest centrum tego, tak? Jeżeli źle formułuję, proszę mi powiedzieć. Ono samo nie jest, powiedziałbym, czymś najważniejszym. Najważniejszy jest Pan Bóg.
Posłannictwo.
Pan Bóg jest najważniejszy i nasze życie z Panem Bogiem, przyjęcie Go i w naszych czasach i ewangelizacja. Prawda? Sanktuarium jest powiedziałbym, takim jakby taką pewną bazą, powiedziałbym.
Jest bazą, jest punktem wyjścia, tak. Jest tym rozesłaniem. Tak, rozesłaniem tak, właśnie
tak.
Bractwa.
I takim znak.
Oczywiście. Rzeczywistość naszego świata.
Ja wierzę, że tu będą się działy cuda. Bo Jan Paweł II cuda działa. Tak. I Matka Boża. Na pewno. To zależy od naszej wiary, żebyśmy z tego sanktuarium nie robili sobie obiektu muzealnego. No. To musi być, to jest sakrum. Święte miejsce i tak, i tu jest miejsce i te cuda będą. Na pewno. Ale trzeba iść dalej. Ja mówię, my mamy być po prostu realizować to, co on chciał, Jan Paweł II. My mamy jego naśladować. Ludzie chcą wzorców. Pamiętam, kiedyś tak w domu dziecka byłem w Niemczech. Taki rodzinny dom dziecka. I pokazywali mi pokoje swoje i te chłopaki, dziewczyny mieli w tym, wszędzie mieli plakaty Michaela Jacksona. Ja bym mówił, Boże, co oni? No dobrze, ale z jakim przestajesz, takim się stajesz? Kto jest twoim jakim wzorcem? Kto zachwycił cię? No dobrze, no Michael Jackson śpiewał, też człowiek i tak dalej. Ale właśnie tutaj my mamy wzorzec na nasze czasy. I od dziecka dla dzieci wzorzec i dla młodzieńca i dla dorosłego i dla świeckich, prawda?
Oczywiście.
W jakich warunkach on rósł, jak jego poznawać i naśladować, ale i równocześnie głosić to, co on chciał. I to jest nasze... Myśmy Polskę... Co powiedział Jan Paweł II, ksiądz profesor mi to podesłał kiedyś, jak odjeżdżał ostatni raz, gdy był i w Balicach, prawda?
Tak.
W Krakowie. słowa świętej siostry Faustyny. Polsko, ojczyzno moja kochana, Bóg cię wywyższył, czy wywyższy coś, prawda? I wyszczególni, czy wyszczególnił, już nie pamiętam. Tak, umiej być wdzięczna. I tak, no właśnie Pan Bóg naprawdę nam tak dużo dał w Polsce.
Tak, ja myślę, że...
Tak dużo dał, jak poanalizować sobie i tego, i Jana Pawła II. I dlatego i my idziemy z Nim dalej. Jego naśladujemy, ale i z Nim idziemy, prawda?
Ja myślę, że ojciec dyrektor tutaj mówi takie trzy kluczowe słowa, że to jest z jednej strony dar, z drugiej strony to jest zobowiązanie, ale to jest też wdzięczność za osobę Jana Pawła II. Natomiast wracając do...
I szansa.
I szansa, oczywiście. To jest szansa, która no jest po prostu nam dana i która jest dzisiaj, jak się okazuje, może jeszcze bardziej nam potrzebna niż wtedy, kiedy on żył, bo właśnie nie mamy tej bezpośredniej możliwości spotkania z nim w sposób fizyczny, mamy natomiast w sposób duchowy.
Ale
i to niezwykłe.
Każdy z nas może być w jakiś sposób, chociaż w części tym Janem Pawłem II.
Tak jest, tak jest, tak, tak jest.
Chcieć być takim.
Właśnie, myśmy mówili o sobie pokolenie JP2, tak, prawda? Tak. Pokolenie, czyli myśmy się czuli tutaj krewniakami, spokrewnieni z Janem Pawłem, w jakiś sposób jego dziećmi, prawda? I to jest właśnie ten element tej niezwykłej bliskości, która może dawać nam wszystkim jakąś szansę. Wracając jeszcze może tylko przez moment do tej kwestii, którą ojciec Grzegorz tutaj podjął w tym pytaniu o jakąś konstrukcję tego pomysłu bractwa. Ja myślę, że to, co tutaj już było wspomniane przez ojca dyrektora, że z jednej strony ta strona duchowościowa, no bo to jest fundament.
Intelektualna również.
I strona intelektualna. I z jednej strony właśnie inspirowanie się tą duchowością Jana Pawła, która była bardzo wyrazistą, bo to jest duchowość maryjna, to jest duchowość miłosierdzia, to jest duchowość też pasyjna, przecież jego umiłowanie drogi krzyżowej tak bardzo znane. Myślę, że te elementy, miłosierdzie, maryjność, nabożeństwo pasyjne, że to są te elementy, które powinny wejść też w krwiobieg naszego życia duchowego. A z drugiej strony ta formacja intelektualna. I tu sądzę, że, bo zakładamy, że bractwo będzie obejmowało bardzo różnych ludzi, różnych też zawodów, różnych profesji. No potrzebny jest, mówiąc ładnym językiem polskim, pewien background, pewne podstawy rozumienia Kościoła, wiary w Boga, rozumienia życia sakramentalnego, to, co stanowi no, podstawę życia chrześcijańskiego, a co Jan Paweł przekładał nam na nasze współczesne czasy, na nasz współczesny język. A później w zależności od tego, czy będą tam powiedzmy no, ludzie zajmujący się na przykład sferą medialną, polityczną, służbą zdrowia, czy będą ludzie po prostu pracy zawodowej, czy będą to ludzie młodzi. Myślę, że właśnie do tych jak gdyby grup tworzących bractwo będzie można też wydobywać z tego przebogatego skarbca Jana Pawła II odpowiednie wskazówki, inspiracje, treści, które będą właśnie treściami intelektualnymi, zdolnymi ich zainspirować.
Bo jest pewnie też i potrzeba tego, żeby każdy tak na miarę swojego powołania sam odpowiadał, ale też pomagał innym przez to, że jestem uformowany w tym odpowiadaniu Panu Bogu. Przecież to tak jak z tym, jeżeli mówimy o Królestwie Bożym, ten gospodarz, który wyszedł i szukał, prawda, i najmował po kolei,
tak.
To tak jak tak pisał Ojciec Święty w Adhortacji Fideis Laici, no, o tych zadaniach właśnie, o tym, że każdy ma coś do zrobienia w tym świecie, w tym czasie, który przyszedł teraz na nas.
To znaczy, ja cały czas mówię, we mnie to się zaczęło, byłem zachwyt Janem Pawłem II. I myślę, że właśnie jeżeli ktoś się zachwycił, to niech spróbuje być chociaż trochę podobnym. Mm-hmm. Prawda? I dlatego i tu potrzeba wiedzy, a więc intelekt. Księży profesorze, może właśnie chociażby te studia podyplomowe. Zobaczymy, jak nam się to rozwijało, prawda?
Oczywiście.
Dla tych ludzi. Można internet wykorzystać na odległość.
Oczywiście.
I tak dalej. Nad myślą Jana Pawła II, nad jego powiedziałbym, dorobkiem całym, w cudzysłowie, prawda? No bo to za mało nawet powiedzieć dorobek. W każdym razie to, ale niezależnie od tego, zaczynamy od letniej szkoły.
Tak jest.
Ale 11, to byłoby takie, lipca. Tak, to były takie intelekt, serce, ale i działanie teraz.
Działanie, oczywiście.
Pierwsze działanie to bym zaczął już od Torunia, od tej świątyni. Potrzebujemy ludzi, ci ludzie są, powiedziałbym, takimi animatorami dla przychodzących. Przychodzą przeróżni ludzie. Jak człowieku, gość z psem. W kościele go tam złapali. Jak ktoś tam, na szczęście mamy ludzi, takie coś z pewnej ochrony, to później trzeba to inaczej to zrobić. Ale i zatrzymali. No i ten człowiek z pretensjami przyszedł do ojca kustorza, ojca Andrzej. No, on się awanturuje. Trzeba tych ludzi, no różni przyjdą ludzie. Przyjdą ludzie bardzo pobożni, ale przyjdą ludzie, którzy nic nie wiedzą, analfabeci religijni. I tym ludziom też trzeba podać rękę, prawda? A może powiedzieć, o co tu chodzi, powiedzieć ten obraz, to znaczy. Bo w tej świątyni wszystko coś znaczy.
Tak
było to pomyślane. Łącznie nawet z posadzką. Nie dlatego, żeby ona była ładna. To dobrze, jest miłe, ładne, ale tam na posadzce, to jest polski naród my jesteśmy. I są górale, jest parzenica góralska. Po co nam jakiś dywan, kiedy możemy, tu będzie dywan, który się nie zetrze, prawda? I kto? Parzenica góralska, górale, na was zawsze mogę liczyć, mówicie święte, prawda? Można liczyć. Później i są kaszuby pobożne, i kurpie, które mają też silną wolę, i, prawda? I jeszcze krakowiacy są. To oczywiście jest wybrane tylko, bo chcielibyśmy więcej. No ale to mówi. Mówią cały poczet Polaków pod tym słowem, nie lękajcie się, otwórzcie na oście drzwi Chrystusowi. Dlaczego to? To nie po to, żeby pokazać tam Piłsudskiego, czy Inkę, czy Króla, czy Świętego, prawda? Tych Polaków. Oni wszyscy, chociaż mieli różne trudności w wierze też. To nas przybliża do tych ludzi też. Bo kto nie ma trudności? Jak ktoś nie ma pytań, to znaczy, że on w ogóle nie myśli. Prawda?
No, ale to pytanie rozwiązuje. To jest ta kwestia, że my wstępujemy w ślady pokoleń, które już przed nami przeszły.
Ale to też mówi, te postacie. Dlaczego tak? Czy tam... I ci mają być tutaj w świątyni animatorami. Czyli oni już są ewangelizatorami. Nawet ktoś przyjdzie, powie mu kulturalnie, proszę pana, proszę, nie rozmawiamy. Zdejm czapkę. A dlaczego? Delikatnie, nie tak, zdejm czapkę, powiecie, prawda? Nie, tylko bo różni ludzie. To jest szansa, to jest okazja. Już to bractwo, proszę bardzo. Oni, ci ludzie mogą też przyjechać, czy z Krakowa, czy z Warszawy, skądkolwiek. Przyjedzie, daje 2 tygodnie na posługę właśnie dla Jana Pawła II, dla Polski, dla Kościoła. I sam się modlę wtedy, pogłębię się, będę miał czas na przemyślenia, ale i służę innym. Tak sobie wyobrażam. A może później będziemy, zobaczymy, jak to nam się rozwinie, bo życie pokazuje, prawda? Oczywiście. Ale myślę, że trzeba to, zobaczymy, czy ludzie to chwycą. Jak Pan Bóg chce, to będzie, a jak jest Pan Boże, to pewne i kłopoty będą.
Ja myślę, że to są dwa hasła, są kluczowe, alleluja i do przodu oraz damy radę.
O, ale właśnie, ja się śmieję się, że właśnie teraz mówię, no to damy radę, to nam wypiera alleluja i do przodu. Nie żartuję sobie. Ja nieraz tak...
Budowane jedno na drugim, czy jedno z drugim.
Ja zaczepiam, tak. Ale to pani premier pięknie to powiedziała.
Tak jest.
Bardzo pięknie.
No, ja może też włączę naszych słuchaczy, widzów.
Ale mogę coś takiego, nie wiem, jak biorą słuchacze, ale słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że jak syn pani premier został w seminarium wybrany dziekanem, to tak jakby przewodniczący samorządu, czy jak, prawda, jakby to był dziekanem, to podobno się ośmiał i tego mówi, damy radę. A co klerycy, to posłyszeli, co tam mama, i mają poczucie humoru, żeby to ktoś... Mają poczucie, no to dawaj teraz po 500 zł na dziecko.
500 plus, teraz mieszkanie plus.
Prawda, więc dobrze, jeszcze nie było mieszkania plus, wymagania. Bo bym wtedy powiedział, a mieszkanie plus teraz.
No tak.
Nie? Ale to jest piękne, mają poczucie humoru i normalnie, prawda? Oczywiście. Ale to damy radę z Panem Bogiem zawsze. Pan Bóg z nami, żeby sobie... Jasne. To tylko od tego naszego tak zależy. Ale to trzeba iść dalej. Ale proszę Państwa, ale świątynię budujemy dalej, prosimy o pomoc. Kochani, bo to jest jeszcze parę milionów niestety potrzeba. To wszystko już ładnie wygląda, ale to nie jest, to musi być skończone. Między innymi organy. Organy będą dopiero gdzieś w maju. Są robione. Mówili, żeby organy, takie brzęczki kupić, takie elektroniczne. To nie, no to organ ma być organ. Jak chłopak przyjdzie z dziewczyną, ślub będą brali, to sobie wyobrażam. Na początku tam idę i karyliony grają. Mówiłem, żeby w tych karylionach mamy 20, chyba 7 jest.
25. Mendelsona też?
Tak, jest też. Ja mówię, i ojciec Marcin, ojcze, wpisz to też. Można grać samemu na żywo, a można wpisać też w komputer i co się wybierze, będzie. A dlaczego nie, jak przyjdą do ślubu, niech im zagra tam tego Mendelsona, tam ładnie przejdą koło papieża, przez, prawda, ojciec święty wita, tam na dole te fontanny, prawda?
Możemy ładnie wprowadzić.
Przez bramę miłosierdzia przejdą i później wyjdą, tak. Tylko ja się śmieję jeszcze, że ojcze, tam jest jakby ślub, to tam mają takie dwa takie...
Ramiona.
Te ramiona, tak, takie estakady, prawda? To się śmieje, że z jednym będzie szedł pan młody, a drugi z drugim pani młoda i mają jeszcze czas do namysłu.
Pozwolę sobie zauważyć, że tak kątem oka widzę, że niektórzy z panów kamerzystów bardzo tak chłoną te słowa ojca dyrektora o tym ślubie.
Bo ślub to jest coś niesamowitego, pięknego, prawda? To jest
oczywiście
sakrament. I on też niech będzie piękny. A w kościele niech to organy zagrają. Ja sobie jeszcze marzę, żeby w tym kościele była piękna liturgia. Musimy się tego dopracować. Piękna liturgia. Idą procesjonalnie, pięknie. Grają organy, jak będą, to sobie marzę, na przykład 15 minut, żeby koncerty żadne nie były w kościele. Koncerty te wszystkie, te kościół jest święte miejsce. A takie koncerty tam z tymi gitarami, z czym innym, w amfiteatrze. Trzeba jeszcze absolutnie wybudować aulę, która będzie równocześnie teatrem. I permanentnie sztuki różne, polskie, piękne sztuki, przez to się ewangelizuje. Te mają takie piękne polskie rzeczy, a to eliminują. Przyjdą aktorzy, będą grali. Jak Pan Bóg da, jak będzie to szło, to i parę złotych zapłacimy aktorowi, żeby za darmo nie jechał.
Może w bractwie znajdą się też ludzie, którzy też pójdą tą ścieżką Karola Wojtyły.
O to chodzi. I właśnie to.
Nie stawiamy tutaj zapory.
Nie, a latem to było w zimie. Mamy w auli, aula równocześnie teatrem, bo nie mamy takiej porządnej auli, mamy to taka, ona jest dobra, ale powinna być lepsza. I co? Latem mamy amfiteatr. Jak ktoś się zaczynał budowę, tam trzeba umocnić, bo tam woda może podejść od tej Wisły, no to jak umocnię, to można mur postawić, ale zrobimy taki ze stopniami już. A jak już były te stopnie, to teraz poręcze trzeba, żeby się ludzie chwycili i sobie usiądą. Już jest. Jest amfiteatr automatycznie. Scenę przy wodzie. I kochani, a jeszcze woda, to jak zrobić tam piękne światła, to wszystko. I dlaczego przez piękno nie działać? Piękne słowo, piękną sztukę, piękną muzykę latem, a zimą w tej auli. A w kościele tym, w sanktuarium, organy jak będą, mają być 48 głosów plus dzwony, bo wiecie, jak macie, to dajcie jeszcze takie dzwony. Po górach, dolinach, pam, 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 prawda? Albo aleluja, biją dzwony i tam już. To będzie piękne, liturgia ma być piękna, tylko jeszcze organista musi być, żeby to...
To nie wiem teraz, czy któryś będzie chciał przyjść.
A dlaczego? Jest pełno wspaniałych, ale jest pełno ludzi, zdolnych. Ale bym przed każdą mszą świętą, przed taką mszą świętą na organach, dlaczego nie z 15 minut gra organy, piękne wprowadzają, piękne utwory organowe. Organ to jest...
Spróbujmy może odebrać z pierwszego naszego widza, prawda? Słuchacza.
Mamy
kogoś.
Bogu dzięki.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Andrzej Korej z Olsztyna. Chciałem tutaj w tym temacie zauważyć.
Panie Andrzeju, tak, serdecznie prosiłbym bardzo konkretnie, treściwie, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i chciałem tutaj zauważyć przy okazji nauczania Ojca Świętego, że Jan Paweł II, jeśli ktoś zna jego nauczanie, to wie dobrze, że bardzo mocno i bardzo dobrze przygotowywał ludzi do spotkania z Panem Bogiem, żeby żyć w jedności z Panem Bogiem. I oprócz, bo to gdzieś połowa encyklik, tam jest 13 czy 14, jest napisana o tym, w co mamy wierzyć, jak wierzyć i jaka jest nasza wiara, o tych wszystkich duchowych sprawach. Ale druga połowa to jest właśnie o tej nauczaniu społecznym, o tej nowej ewangelizacji, o której papież wspominał w Centesimus Annus, pisząc, że nowa ewangelizacja, której współczesny świat pilnie potrzebuje i której konieczność wielokrotnie podkreślałem, musi uczynić jednym ze swych istotnych elementów głoszenie nauki społecznej Kościoła, który zdolny jest dzisiaj, jak i za czasów Leona XIII, wskazywać słuszną drogę i podejmować wszelkie wyzwania współczesnej epoki, podczas gdy ideologie tracą wiarygodność. I tu jest właśnie pytanie o to, że jakby lud jest dobrze przygotowany, katechezy ma dobrze przeprowadzone, ale zwracając uwagę w katechizmie z 57 punkcie, tam gdzie
panie
właśnie...
Panie Andrzeju, ale my mamy mówić o bractwie świętego Jana Pawła II, a nie o całym nauczaniu. Pan ma dużo racji i tak dalej, ale no, nauczanie Jana Pawła II jest ogromne, także... Prawda? I
o... Pytamy się też o to, tak. Co my, prawda? Mówimy, panuje wiara, mówimy, nowa ewangelizacja, tak. Nauka społeczna, a teraz,
ale teraz nasze właśnie zadania. Co my na to i to. I dlatego to my zapraszamy do tego, powiedziałbym, włączenia się w ten nurt, powiedziałbym, przedłużenia działania Jana Pawła II przez żywych na tej ziemi, prawda? On działa z góry, ale on teraz nas potrzebuje.
Tak jest.
Tak. I on z nieba nas potrzebuje, tak?
Tak, tak. No. Prosimy bardzo.
Panie Andrzeju, ale my mamy mówić
no
o...
Właśnie. Halo, halo.
Radio wyłączyć.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maryja.
Tak, pana imię?
Jerzy.
Panie Jerzy, prosimy radio czy telewizję wyłączyć.
Skąd pan telefonuje?
Dobrze, już wyłączam. Dobrze,
dziękuję.
Już wyłączam internet.
Właśnie, co my na to...
I?
No proszę.
Jest, jesteśmy, udało się?
Halo, tak?
No to proszę wyłączyć, panie Jerzy.
Łączyć, 300.
Tak, tak.
Już 25 lat mówimy wyłączać radio, jak się dzwoni.
Tak, wyłączyłem już.
No, to prosimy zaraz bardzo, odważnie.
Dobrze.
Jesteśmy na antenie.
Pani, szczęść Boże. Panie się Jerzy z Monachium. Chciałem powiedzieć, że na YouTubie jest taki film 2,5-minutowy o obrazie Ojca Świętego. Małżeństwo kupiło, nie jest podane jakiej narodowości, obraz Ojca Świętego. I ten obraz po kilku latach właśnie krwawymi łzami zaczął płakać. I to małżeństwo oddało ten obraz do Watykanu, chyba do zbadania. I tak sobie myślę, czy nie byłoby możliwe zapytać się, aby właśnie ten obraz wrócił, to znaczy właśnie był w naszej świątyni w Toruniu.
My mamy, panie Jerzy, obraz Ojca Świętego, który nam został też podarowany, przy którym on się modlił. A pytanie pana o tą formację. Jak pan myśli o formacji, bo o tym dziś mówimy, formacja świętego Jana Pawła II.
No myślę, że każdy z nas, który Ojca Świętego przeżył, myślę, że po prostu...
Co na panu zrobiło największe wrażenie?
Uczestniczył.
Panie Jerzy, na panu co zrobiło największe wrażenie? Co takie odcisnęło się na pana życiu?
No akurat nie, ja studiowałem kiedyś na KUL-u i moje takie największe przeżycie było, kiedy Ojciec Święty szedł sam, nawet nie było żadnej osoby towarzyszącej i to właściwie to jeszcze było przed wyborem na Ojca Świętego i właściwie to mam jako taki najsilniejszy znak. Oczywiście potem byliśmy wszyscy na różnych spotkaniach, ale to, że to było takie krótkie spotkanie sam na sam, kiedy Ojciec Święty przechodził, to znaczy kiedy jeszcze kardynał Karol Wojtyła przechodził na dziedzińcu kulowskim, to na mnie zrobiło największe wrażenie. A oczywiście już nie mówię o Rzymie, o spotkaniu, bo byłem z osobami niepełnosprawnymi. Modlenie się tam było zawsze wystawienie Najświętszego Sakramentu i wiem, że...
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Wszystkiego dobrego dla pana.
Jeżeli można, ja myślę, że pan tutaj podjął takie dwa bardzo ważne i ciekawe wątki. Pierwszy, sprawa tego obrazu. I tutaj przypomniałbym właśnie nam wszystkim to, co powiedział znakomicie ojciec dyrektor, mówiąc o tym, że Ojciec Święty działa cuda i będzie działał, ale działa i powinien je działać teraz przez nas. I to jest właśnie, myślę, taka pokusa, żebyśmy, że my mamy wciąż tendencję, żebyśmy oczekiwali znowu jakichś darów od Ojca Świętego, cudownych, nadzwyczajnych, płaczących obrazów i tak dalej. Natomiast przyjmijmy na siebie właśnie tę odpowiedzialność i sami bądźmy żywymi znakami Jana Pawła II w świecie. A druga myśl, która mi się tak nasunęła, słuchając pana Jerzego, to właśnie ta samotność Karola Wojtyły, który później został otoczony tłumem w okresie swojego pontyfikatu, ale po śmierci znowu stał się jakby samotny. W tej chwili znowu, można powiedzieć, jest w jakiejś mierze osamotniony i dlatego znowu bractwo świętego Jana Pawła II jest tutaj przełamaniem tej samotności. Nie pozwólmy, krótko mówiąc, żeby Jan Paweł II zostawał osamotniony przez naszą niepamięć.
Czyli ci, którzy go otaczają i niosą jego nauczanie.
To znaczy, jeżeli można do tego pierwszej części księdza profesora, właśnie nie czekajmy na to, że on będzie, nie stójmy z boku.
Tak, tak.
Wystarczy go naśladować, zechcieć go naśladować tym totus tus.
Tak.
Cały Twój Jezusie i Maryjo, ja do Ciebie należę, Tobie zawierzam, działaj. No widzisz, taka sytuacja, ja robię co mogę, ale z Tobą i Ty działaj we mnie i przeze mnie. To już. I tu się okaże, tu będą te cuda.
Tu będą cuda, oczywiście.
Tu będą cuda, bo Pan Bóg działa, Pan Bóg chce od nas tego postawienia na Niego, prawda? Naszym sercem, naszym nawet takim wołaniem nieraz bezradnym. No. I tego, no gdzie ja pójdę, jak nie do Ciebie, prawda? To jest jedno. A drugie, no właśnie to niezostawianie. To nie jest przeszłość. To nie jest przeszłość. Skończyło się coś, czas biegnie dalej. Nie. To trzeba realizować, a on jest i on nam błogosławi. To, co powiedział wtedy jeszcze kardynał Ratzinger na pogrzebie Ojca Świętego. I on teraz nas błogosławi z domu Ojca, z okna domu Ojca. Prawda?
Tak. Tak.
Tak. No i tak jest. Tak jest. Bo jest to święte obcowanie. My tego nie widzimy, ale doświadczamy tego, prawda, jego.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z Rybnika.
Szczęść Boże.
Temat bractwa łączy się z ewangelizacją i z finansowaniem. Ojciec dyrektor znakomicie między innymi ewangelizuje na szeroką skalę poprzez fenomenalne media, podobnie jak ojciec Maksymilian Kolbe, wbrew przeciwnikom i ratuje Polskę i naród. To wszystko w dużej części zależy od różnego rodzaju umiejętnego finansowania. Ja, jeśli będę mógł, to chciałbym w tym pomóc, proponując ewangelizację poprzez różnego rodzaju zakupy. To jest częściowo już realizowane, na przykład poprzez sprzedaż świec i nie tylko przed Bożym Narodzeniem. Moim skromnym zdaniem jest to jakby kropla albo niedużym jeziorem w oceanach przeróżnych możliwości i potrzeb. Kończąc, w wyniku wspomnianych moich propozycji, wszystkie strony mogłyby na tym zyskać. To tyle z mojej strony.
Dziękujemy bardzo. Jakiś pierwszy znak, jakieś inicjatywy.
Tak jest. To właśnie myślę, że to, o czym wspomniałem wcześniej, że myśmy wytworzyli w sobie, był ten moment po śmierci, kiedy myśmy wytworzyli w sobie bardzo praktyczne inicjatywy tworzące z nas wspólnotę. W tej chwili potrzebujemy inicjatyw, o których tutaj mówimy, które będą przedłużały tę żywą obecność Jana Pawła wśród nas, będą znakami konkretnej pomocy. I właśnie ta konkretność wyraża się też w tym, że te inicjatywy nie mogą być tylko i wyłącznie intelektualne, duchowe, ale one mają być też bardzo praktyczne i na pewno tutaj myślę, że takie takie głosy czy takie inicjatywy no, są bardzo, bardzo cenne i trzeba wyrazić wdzięczność.
Jeżeli się coś zaczyna, to później rośnie, prawda?
Tak.
Ale trzeba chcieć. Pierwsze, chcieć.
Tak jest.
A później następne, nie mówić potem, tylko teraz robię. Jeżeli coś jest, mam natchnienie, to teraz. Potem znaczy nigdy. Natychmiast. A później to się okaże, czy to było dobre, czy nie, czy trzeba coś poprawić, czy jak. No, jak nie będzie dobre, to umrze.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak troszeczkę przez przypadek wróciłem do... Ireneusz z Redy.
Prosimy.
Tak, ja tak troszeczkę przez przypadek włączyłem wcześniej i z treści, być może, że się mylę w tej chwili, no było takie pytanie o tym, co, jak ten rozmówca poprzedni zapamiętał najważniejsze takie rzeczy, które miały związek z Janem Pawłem II. I chciałem się na tym tle, chciałem się też podzielić takim wspomnieniem. Otóż ja byłem kierownikiem budowy ołtarza papieskiego w Gdyni. I to był taki, nie było mszy na tym, tylko było spotkanie, była modlitwa, bo zdaje się, to było nabożeństwo czerwcowe. I jak to działało za komuny w 87 roku, no to była ciężka sprawa, bo myśmy dostali, znaczy moja ekipa dostała pozwolenie na budowę na 2 tygodnie przed i mieliśmy się w tym zmieścić. Żeby było śmieszniej, to oni sobie jeszcze pozwolili na kontrolę budowy na 2 dni
przed
wizytą papieską. I w pewnym momencie jako kierownik budowy dostałem wpis do dziennika budowy, że wstrzymują mi budowę z uwagi na brak zabezpieczeń przeciwpożarowych. A sprawa była taka, że ja tam wykonywałem też pewnego rodzaju, znaczy wykonywaliśmy pewnego rodzaju prace spadalnicze i strażak na polecenie, nie wiem, którego podobno wysokie rangą jakiś tam oficer milicji ten zawiadywał, no nawet mówiono o Kiszczaku, że tam przyjechał. I wpis do dziennika budowy mniej więcej brzmiał taki, że strażak wysoki rangą wstrzymuje budowę, bo brak zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci koców tych azbestowych. No i w pewnym momencie to był paraliż, no bo 2 dni przed wizytą. No ale okazało się, że Pan Bóg czuwał, bo niemal, nie wiem, czy godzinę, czy dwie, już nie pamiętam w tej chwili, ale wpadliśmy na pomysł, że przecież każdy koc ma jest w kościele jako zabezpieczenie. No i po tych chyba 3 godzinach spytałem tego strażaka, ile potrzebuje tych kocy, bo ja mam skolko ugodno. No, natychmiast oczywiście na swoją odpowiedzialność przejąłem to, że już te zabezpieczenia są, ale oni tak nie ustępowali, bo skończyło się to na kolegium do spraw wykroczeń, gdzie zostałem skazany. No i dzięki już świętej pamięci biskupowi Pewnińskiemu ta sprawa została, że tak powiem, zakończona pozytywnie, bo ekipa musiała mieć...
Panie Ireneuszu, a przesłanie tak. Dla nas?
A, no właśnie, czego mi zabrakło, bo ja nie znam treści początku.
A no właśnie, bo my mówimy o formacji u świętego Jana Pawła II.
Ja myślę, jeżeli mogę się wtrącić, że tutaj pan przekazuje nam też bardzo ciekawą sprawę utrwalania tej historii, bo przecież właśnie no, jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, które było zaangażowane bardzo czynnie w różnego
nawet
rodzaju wydarzenia.
Napisać to, prawda?
Napisać właśnie, zarchiwizować takie rzeczy. To są
może przesłać do
historie.
Naszego dziennika chociażby.
Oczywiście.
Czy,
oczywiście.
Tak, to, i ja to na już przykład, jest włączanie się. W...
Słuchając pana bardzo takiej dramatycznej historii, przypomniałem sobie zupełnie niedramatyczną historię, ale ja współpracowałem z jednym z naszych księży, Michałem Kamińskim, przy dekoracji Jasnej Góry w 79 roku. I ten 100-metrowy napis Piotr i Jan, Jakub i Andrzej trwali na modlitwie razem z Maryją Matką Jezusa na całej szerokości wałów jasnogórskich, wykonałem tymi oto rękami, o czym nawet moi współbracia nie wiedzą.
My też nie wiedzieliśmy.
No, gdzie był ten napis?
Na wałach jasnogórskich, jaki? Od bastionu jaki? Do bastionu. Z Dziejów Apostolskich Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni trwali na modlitwie razem z Maryją Matką
Ksiądz
Jezusa.
Profesor wtedy był?
Klerykiem na drugim roku.
Na filozofii.
Na filozofii, tak. I miesiąc czasu pracowałem na Jasnej Górze właśnie przy wykonywaniu tego napisu.
Właśnie był taki chrystusowiec, taki brat czy ktoś?
Brat Piotr Szafranek, ale świętej pamięci, on wykonywał wtedy dekoracje w Gnieźnie.
Aha, wspaniałe rzeczy
tak,
robił.
Tak.
Wspaniałe rzeczy robił.
No tak odkrywacie historię.
Tak, ale i właśnie no, to są takie elementy, ale pamiętam wiele wspaniałych
jakie
momentów.
Jakie to było długie?
Około 100 metrów.
I ksiądz profesor...
Ale to według szablonu, to było malowane no według
tak,
szablonu.
Ale to na Jasnej Górze. Ksiądz profesor na Jasnej Górze to malował.
Tak.
Ile dni to trwało?
Och, to myśmy tam pracowali miesiąc czasu, bo przecież całość dekoracji wtedy była przez
nas. A to wyobrażam, że pan Irek mówi, dostaliśmy 2 tygodnie, jeszcze tak. Ostatnie 2 dni, ktoś nam blokuje.
Tak. Na szczęście nikt nam nie blokował, ale były też na przykład... Pamiętam z tamtego momentu dekoracji taki szczegół, że ustalono, ktoś ustalił, ksiądz Michał Kamiński, który był projektantem tej dekoracji, wymyślił, że papież będzie, Ojciec Święty będzie wchodził po schodach, jadąc na plac i będzie no wchodził po schodach. To. I to było. I okazało się, że to było pierwsze...
Żółta wygładzina piękna, nie?
Tak. I to było pierwsze zdobycie Jasnej Góry po prostu przez wały, przez mury.
To
ksiądz Michał Kamiński to zaprojektował, zaplanował.
Ale to było przepiękne.
Ale...
Później kolejne chyba było na Światowe Dni Młodzieży, prawda?
Tak. No i też właśnie, bo miałem być 82 rok z okazji 600-lecia obrazu jasnogórskiego, ale była wizyta w 83 i wtedy też wykonywaliśmy tam dekoracje.
Prosimy bardzo.
A te zdjęcia, ojcze, co widzimy ze świętego, to właśnie z naszego spotkania rodziny Radia Maryja.
Tak, kilka było.
Tak. Tak, było parę.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wojciech z Łodzi.
Prosimy.
Chciałem króciutko bardzo, jak najbardziej uważam, że idea jest genialna, ale mam takie pewne, no, taką myśl ogólnopolską. Ja rozumiem, że to bractwo świętego Jana... świętego papieża Jana Pawła II wiąże się w tej myśli ojca dyrektora wiąże się z Toruniem i z
sanktuarium.
Natomiast ja myślę szerzej, czy nie można byłoby zrobić czegoś takiego, powołać taką ogólnopolską w każdej diecezji, przy każdej parafii, tak jak mamy w tej chwili rodziny Radia Maryja, prawda? Czy nie powołać właśnie również takiego bractwa w całej Polsce, żebyśmy wszyscy wspierali, żebyśmy wszyscy byli zaangażowani czynnie właśnie w to głoszenie tej nowej ewangelizacji na całym terytorium Polski. Może to będzie też takie, ponieważ rodziny Radia Maryja nie zawsze odpowiadają temu charakterowi. Natomiast takie bractwo na całym terenie Polski, we wszystkich parafiach...
Ale za mało Polska, proszę pana, wszędzie, gdzie są Polacy.
Proszę ojca, no. jak najbardziej. Popieram to.
Panie Wojciechu...
Mówię, że jest to genialne.
Myślę, że ten święty Wojciech... Stojący na początku naszego chrześcijaństwa, panu podpowiedział to.
Dziękujemy bardzo, panie Wojciechu.
Mnie podpowiedział sam, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Mnie podpowiedział święty Jan Paweł II, papież. Ponieważ ja jestem na pierwsze imię Wojciech, na drugie mam Stanisław. I towarzyszyłem papieżowi w pierwszej wizycie w Polsce w 79 roku. Od Warszawy po Kraków, ale najistotniejsze rzeczy to były dwie, czyli Gnieźnie z okazji świętego Wojciecha, a druga na Skałce z okazji świętego Stanisława. Tak. I to jest jak gdyby mój patron, moich dwóch patronów, a jednocześnie wielkim moim patronem jest Jan Paweł II. I dlatego chciałbym się w to zaangażować. Jestem z Łodzi i nie jestem w stanie jeździć do Torunia, żeby to bractwo wspierać. Ale tu z Łodzi jestem w stanie to organizować.
Ale proszę pana, może pan... To, to Duch Święty podpowie, co pan ma czynić. Tak, prawda? A formacja, prawda, księż, tak będzie.
Jest. Jedna jest formacja, a teraz gdzie podejmujemy posługę, tak? Jedni tak jest, tak, będą mogli w sanktuarium, a inni... A
komunikacja to jest teraz bardzo prosta. Na
oczywiście.
Sposoby.
Ja myślę, że pan Wojciech powiedział tutaj bardzo celnie to, o czym my próbowaliśmy powiedzieć przez dłuższy czas, mianowicie, że iskrą, początkiem tego bractwa w sposób naturalny, oczywisty jest Toruń. Natomiast tak jak rodziny Radia Maryja, wychodząc właśnie z Torunia, stały się rodziną rodzin Radia Maryja w całej Polsce, podobnie też bractwo oczywiście ma charakter i w świecie. Dziękuję, i w świecie.
Przepraszam, bo tak jest.
Co
by powiedzieli dzisiaj...
Oczywiście, przepraszam, jak najbardziej w całym świecie. Tak podobnie też bractwo, które musi mieć też gdzieś swój początek, musi mieć właśnie ten ośrodek formacyjny. Oczywiście, czy on będzie ośrodkiem formacyjnym w sensie bezpośredniego spotkania szkół letnich, studiów podyplomowych, to jest jedna forma. Inną formą oczywiście pozostaje internet. Pozostają właśnie nasze audycje radiowe, telewizyjne, które też temu celowi mogą służyć. Natomiast bezwzględnie ideą jest to, żeby bractwo nie było tylko skupione przy samym sanktuarium, ale żeby było i promieniowało w całej Polsce.
Tak. Może jeszcze jeden telefon?
W świecie, myślę o Chicago. Dzisiaj ma jubileusz, świętuje ojciec, 25 lat kapłaństwa, dyrektor centrali Radia Maryja, ojciec Zbigniew Pieńkos, pozdrawiamy. I rodzina Radia Maryja tam też. No i tam jest ojciec Jan Król, głosi kazanie. Bez ojca Jana Króla nie byłoby tego kościoła. Ile on się zapracował? Mimo, że leczy się, wiadomo, wiemy, mniej więcej ludzie wiedzą, że różne choroby są. Leczy się i tego, i bez niego by tego nie było.
Nie pozwolił sobie na to, żeby każdy choroba mu przeszkodziła w tym, tak? Więc tutaj też my mamy pewne może ograniczenia, ale to nie znaczy, że to nam ma przeszkodzić w ewangelizacji, w tym posłaniu.
Tak, tak. Oczywiście. A Duch Święty podpowie i trzeba będzie... Trzeba iść po prostu. Pierwsze chcieć. Później nie mówić potem.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana imię?
Józef, ja pochodzę z Małopolski.
Prosimy, panie Józefu, mamy minutę. Bardzo proszę.
Ja tak bardzo krótko się zapytam. Może pozdrawiam ojca dyrektora i księdza profesora.
Ojca Grzegorza też.
Bardzo krótko się chciałem zapytać, czy można zaufać Janowi Pawłowi II? I chciałem się drugie jeszcze zapytać, czy pasterze katolickiego kościoła wierzą w świętych obcowanie między nami, bo prosty lud Boży daje dowody na to, które są zapisane na Jasnej Górze i nie może to się nigdy przebić publicznie. Ojciec Panie... Kamil Szóstek ma to w Wielkiej Księdze Apelowej wpisane. Ojciec Zachariasz Jabłoński dokładnie o tym wiedział. Nikt nie zdecydował się o tym, że... Ja miałem wielki żal do ojca Zachariasza.
Ale panie Józefie, kochany...
Przed jego śmiercią zdążyłem jeszcze mu wybaczyć w szpitalu.
Ja myślę, że bardzo dobrze, panie Józefie, że pan wybacza, ale... Odnośnie tego pierwszego, czy można zaufać Janowi Pawłowi?
To znaczy, pytanie jest retoryczne. To tak, jakbym nie zaufał swojemu ojcu, jakbym nie ufał Bogu. I świadomie mówię właśnie o tych dwóch postaciach, dlatego że Jan Paweł II był i pozostaje dla mnie bezwzględnie ojcem, równie bliskim jak mój świętej pamięci tato. Z drugiej strony on był świadkiem Boga, on jest świadkiem Boga. Żyjącym w niebie świadkiem Boga i dlatego, jeżeli bym jemu nie ufał, nie ufałbym po prostu Bogu. Ja nie mam tutaj żadnej najmniejszej wątpliwości. Traktuję to pytanie jako pytanie retoryczne, które chyba miało na celu właśnie wyrażenie tego głębokiego wyznania wiary i zaufania w geniusz świętości świętego Jana Pawła II. I tylko tak mogę to pytanie potraktować.
Dziękuję. Ojcze dyrektorze, słowo na podsumowanie.
W świętych obcowanie wierzymy. Wierzymy w Ci z góry nam pomagają i oni płaci jeszcze.
O tym mówiliśmy.
Dusze czyśćcowe też potrzebują naszego wsparcia i tak dalej. I jesteśmy jednym organizmem. tylko są to różne naczynia, prawda? Jesteśmy jak naczynia połączone i wpływamy, tak jak grzech wpływa na cały organizm, że on choruje, tak samo i dobro buduje każde...
Też wielokrotnie, każde tak wracając do Jana Pawła II, ci, którzy telefonują po katechezach środowych, kiedy przypominamy nauczanie, mówią, że ja byłam na tym spotkaniu, ale wtedy te słowa nie dotarły do mnie, tak jak dzisiaj docierają. Tak.
Ale to nie wystarczy. Właśnie to była Jacksonada. Ja to mówię. To były emocje. Później, na początku nie było tej Jacksonady. Przy następnych, czym dalej, tym bardziej krzyk. Tak jak moda się stworzyła, prawda? Jakby na meczu albo gdzieś na jakimś koncercie takim jakimś rockowym czy jakimś innym. Tutaj też tak samo, ale to trzeba było słuchać. Słuchać i nie tylko mówiliśmy, kochamy Cię Ojcze Święty. Ja pamiętam, jak Ojciec Święty powiedział raz tak, myślałby kto. Mm-hmm. Na czym to polega? I właśnie trzeba po prostu wziąć się do pracy, posłuchać i wierzę, że będzie coś dobrego.
Bardzo dziękuję.
A zapraszamy Bractwo teraz w najbliższy piątek, 18 msza święta i po mszy świętej w sanktuarium spotkanie.
Wieczornej mszy świętej.
Tak, oczywiście 18.
Dziękuję. Dziękuję księdze profesorze. Zapłać.
Dziękuję bardzo
serdecznie. Dyrektorowi. Szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zapłać.